Witam bardzo serdecznie. Coś o sobie. Nie spodziewałem się tego pytania. Obecnie pracuję jako, między innymi jako katecheta w szkole. Jestem wikariuszem parafialnym, ale pracuję również z osobami od wielu lat, od 12 lat pracuję z grupami i z osobami indywidualnie. Jestem terapeutą. Prowadzę terapie indywidualne i terapie małżeńskie. Przygotowuję się do prowadzenia terapii grupowych. Jestem również trenerem umiejętności społecznych. Prowadzę wiele warsztatów psychoedukacyjnych dla osób, które są nastawione i chciałyby rozwijać samych siebie, przyglądać się swojemu życiu po to, żeby lepiej funkcjonować ze sobą w relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Krótko.
Dobra, to możemy już przechodzić. Słuchaj mnie tam. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od emocji, bo wydaje mi się, że po nas kobietach zawsze to widać, że jesteśmy rozemocjonowane i widać i nasze łzy, i nasze radości. Natomiast często mam wrażenie, że po mężczyznach wszystko, że nic się tu nie dzieje. Jest to jakieś emocje, wydaje mi się, że po mężczyznach to spływa często jak po kartce. I chciałam zapytać, jak to jest? Czy mężczyźni też mają uczucia, emocje, tak? Bo czasem tego nie widzę.
Oczywiście każdy człowiek jest osobą emocjonalną i uczuciową. Jeżeli sięgniemy też do Biblii, to zobaczymy, że Pan Bóg stworzył człowieka i go wyposażył. I mężczyzn, i kobiety w to samo. Przeżywamy, różnimy się między sobą czasami tylko ekspresją emocjonalną, tak to się nazywa fachowo, czyli sposobem wyrażania uczuć, emocji. Po jednych łatwiej widać, inni łatwiej ukrywają, ale to wcale nie znaczy, że tych emocji nie ma. Jedni zostali nauczeni, żeby je wyrażać, czy żeby o tych emocjach mówić, a inni zostali skutecznie nauczeni, żeby tych emocji nie pokazywać. To może być jakaś taka, w cudzysłowie, umiejętność z domu wyniesiona. Że rodzice na przykład komuś zabraniali płakać, zabraniali chcieć, zabraniali się cieszyć i później już jako dorosła osoba chodzi z taką maską twardziela, maską deski, muru, nic nie czuje, nic nie przeżywa, przynajmniej tak pokazuje na zewnątrz, ale wcale nie znaczy, że w środku nie przeżywa, w środku jest osobą, która przeżywa. Może nawet on sam nie wiedzieć, że przeżywa, ale w nim jest mnóstwo uczuć, mnóstwo przeżyć związanych z konkretnymi sytuacjami czy doświadczeniami. Mężczyźni również mają bardzo dużo uczuć, bardzo dużo emocji. No właśnie, to jest taki obraz, wydaje mi się, taki społeczny, że mężczyźni nie przeżywają, ale jak popatrzymy na sposób też wychowania, to zobaczcie, też i piosenki są, że mężczyźni nie płaczą, mężczyźni mają być twardzielami. To jest też takie społeczne jakieś oczekiwanie. Społecznie jest większy dostęp do tego właśnie, że kobieta to się popłacze, rozpłacze, że kobieta będzie rozczulona. Natomiast widok płaczącego mężczyzny bardziej kojarzy nam się ze słabością, że jest mięczakiem, bo się popłakał. To są takie stereotypy, ale też takie zwroty, takie stereotypy, które wpychają mężczyzn w taki obraz, że mężczyźni nie powinni płakać, mężczyźni powinni być twardzielami. A tymczasem kobiety często nie szukają twardzieli, którzy na zewnątrz nie przeżywają, tylko szukają mężczyzn, którzy potrafią przeżywać, potrafią też mówić o tym, że przeżywają, szukają tych uczuć i tych przeżyć u mężczyzny.
Właśnie chciałam o to spytać, czy to nie jest ważne, żebyśmy w związku potrafili otwierać się na siebie i nie ukrywać swoich emocji? Czy właśnie takie stawianie barier, nie okazywanie tych emocji nie rani partnera naszego, że jakoś nie darzymy go zaufaniem być może, tak?
Nieokazywanie uczuć nie tyle rani, co jest takie nieczytelne. Drugi człowiek jest wtedy nieczytelny. Ja nie wiem, z kim mam do czynienia. To jest bardziej sprawia brak poczucia bezpieczeństwa niż jakąś tam bezpośrednią ranę. Chociaż jeżeli już przyjrzymy się, to zależy na jakim etapie relacji związku. Jeżeli przyjrzymy się później relacji małżeńskiej czy też relacji przyjaźni, to w momencie, kiedy jedna osoba okazuje emocje, a druga nie, no to brak uczuć, brak okazywania tych uczuć jest agresją, może być agresją. to są takie zachowania bierno-agresywne, gdzie ja nie wiem, kogo mam obok siebie, ja nie wiem, czego mam się spodziewać. Czy pod tą ścianą takiej twardości, niedostępności, takiego twardzielstwa, czy za chwilę ja usłyszę uśmiech, przytulenie, usłyszę słowo, no jestem z tobą, cokolwiek się będzie działo, czy też no musisz sobie jakoś poradzić i będzie odcięcie, będzie zostawienie. Także ten brak okazywania uczuć, brak mówienia o uczuciach, brak przejrzystości jest ogromnym brakiem w relacjach. Jeżeli nie umiemy okazywać uczuć, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się tego nauczyli, żebyśmy się uczyli okazywać, czy też mówić o uczuciach, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. W czasie II wojny światowej, nie wiem, czy drodzy Państwo wiecie, ale Niemcy przeprowadzili taki eksperyment na dzieciach. Właśnie jeżeli chodzi o okazywanie uczucia, o okazywanie uczuć. Na noworodkach zrobiono takie doświadczenie, że wybrano dwie grupy noworodków. Jedna grupa noworodków była w bardzo złych warunkach. Były to dzieci niedojedzone, nieprzebrane, często zasikane, często na czas nie nakarmione, ale ciągle do tych dzieci podchodziły kobiety i gugały, i głaskały, i tuliły, i mówiły do tych dzieci, i jakoś tam tuliły, i podskakiwały z nimi, okazywały uczucia. Ciągle to było. Chociaż one były tak na zewnątrz, można powiedzieć, w bardzo trudnych warunkach utrzymywane, niedojedzone, niedokarmione, jakby niedomyte, i to było bardzo trudne. I była druga grupa, dzieci, które były zawsze na czas nakarmione, dzieci, które były zawsze na czas umyte, dzieci, które miały sucho, dzieci, które miały ciepło. Ale kobiety ani razu nie wzięły je na ręce i kobiety ani razu nic do nich nie powiedziały. Wszystkie dzieci z tej drugiej grupy umarły. Człowiek bez okazywania uczuć umiera. Jeżeli nie ma uczuć, to człowiek umrze. Człowiek potrzebuje uczuć. Człowiek potrzebuje wyrazu, bo uczucia są sposobem wyrazu i mówią, to jest sposób mówienia mój do was, ale również was do mnie. Ja przez uczucia jestem też potwierdzany, czy ja jestem przyjęty, czy ja jestem akceptowany, ale też uczuciami mówię, że ja kocham, że ktoś jest dla mnie ważny, że kogoś potrzebuje, czegoś potrzebuje. Dlatego okazywanie uczuć jest szalenie ważne, jest związane z życiem.
Właśnie, jesteśmy istotami emocjonalnymi. Jak przygotowałam się do tej konferencji, popytałam znajomych, co chcieliby usłyszeć. I właśnie jedno z pytań, bo tutaj ksiądz też poruszył, że brak okazywania uczuć, emocji, tak, może się przygrzać jakoś agresję. I dostałam takie pytanie właśnie, co robić w przypadku, kiedy partner wpada w szał, w gniew, zaczyna przeklinać. Jak możemy pomóc tym walczyć, żeby się zmieniał na lepsze? Co możemy robić, jeżeli nie radzi sobie ze swoimi emocjami?
Zawsze jest tak, że nasza rola jest w jakimś sensie zawsze ograniczona, bo nie mamy wpływu do końca na zachowania, nie mamy wpływu na to, jak ktoś się zachowa. Pytanie też, czy ta druga strona widzi problem. Czy ta druga strona widzi potrzebę i chce zmieniać samego siebie. Widzi, że jego agresja, czy też jego zachowania ranią drugą osobę. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to pokazać tej drugiej osobie, że jej zachowania są raniące. Że jej zachowania, jej sposób mówienia, gesty, postawy, czy też nawet i milczenie, że to są postawy agresywne. Bardzo mało mówi się o tym, że milczenie jest agresją. Najczęściej ja spotkałem się z tym, ale też dlatego o tym żywo mówię, bo sam taką postawę miałem, nie jest mi ona obca. Że kiedyś uważałem za osiągnięcie swoje, że kiedy byłem w konflikcie z kimś, to żeby się nie zdenerwować, nie unieść, żeby nie krzyknąć, nie trzasnąć drzwiami, ale zachować maksimum spokoju i w ciszy, nic nie mówiąc, z uśmiechem na twarzy, wyjść do drugiego pokoju, cicho zamykając drzwi. To jest po prostu żywa agresja. To jest woda na młyn. Jak dowalić drugiemu człowiekowi? Pokazać, że ja to nad sobą panuję. To ty jesteś słaby. Ty ze sobą nie radzisz sobie. Nie radzisz sobie ze swoimi emocjami. I to jest jakby nie okazanie też złości, nie mówienie o tym, że coś mnie zezłościło, że z czymś się nie zgadzam, jest agresją. I teraz, jeżeli ja nie wiem, że dla kogoś moje zachowania są raniące, jeżeli ja tego nie usłyszę, to ja mogę o tym nie wiedzieć. I to jest też kwestia, czy ja chcę się zmieniać, czy ja chcę nad tym pracować. I jest mnóstwo form pracy nad agresją. To może być właśnie osoba, z którą jestem jakoś w relacji, mogę otrzymać pomoc od przyjaciela. Jeżeli to nie wystarczy, to trzeba podjąć jakąś pracę specjalistyczną, jakąś pracę terapeutyczną, pomoc jakiegoś specjalisty, żeby przyjrzeć się, skąd jest moja agresja, na co ja tak reaguję, co we mnie jest, że wyzwala we mnie tak silne emocje, tak silne zachowania, dlaczego ja tak reaguję i co mogłoby mi pomóc, czego ja bym potrzebował. Czasami potrzeba jest po prostu przejrzystości i tego, że ktoś powie stop, nie pozwalam, żebyś tak się do mnie zachowywał, nie pozwalę, żebyś tak się do mnie odzywał.
Czyli wystarczy podejść i powiedzieć partnerowi, że twoje zachowania są raniące wobec mnie, tak?
Myślę, że od tego trzeba zacząć. Myślę, że tak, bo to jest kwestia takiej przejrzystości też, żebym ja dowiadywał się, jak jestem odbierany, bo ja cały czas z sobą mówię. I teraz, żebym nie żył w błogim takim stanie, w błogostanie, jaki to ja jestem cudowny i wspaniały. A może się okazywać, że wcale ja taki cudowny i wspaniały nie jestem. Ja mogę myśleć o sobie tak, ale dla drugiej osoby ja mogę być bardzo, bardzo raniący i krzywdzący. Dlatego ważna jest ta relacja zwrotna i żeby ktoś do mnie podszedł i powiedział stop, jest źle. Ale to nie jest tak, że to my tylko teraz mamy taki problem z tym mówieniem, że z odsłonięciem się do drugiego człowieka, żeby podejść i powiedzieć drugiemu człowiekowi stop, źle robisz. To już w czasach Starego Testamentu to samo było. Ludzie bali się podchodzić do siebie, bali się zwrócić uwagę, bo bali się ośmieszenia, bali się, że się narażą, bali się, że może jeszcze się pogorszy, że ktoś się odwróci ode mnie, że przestaniemy się kolegować. Lęk jest tym, co sprawia, że nie mówimy drugiemu człowiekowi prawdy, że nie jesteśmy szczerzy ze sobą. Lęk sprawia. Lęk nasz blokuje nas przed prawdziwością, że gdzieś decydujemy się na to, zadowalamy się, żeby te nasze relacje były jakieś tam fajne, a nie żeby były prawdziwe, żeby były dobre.
Nierzadko teraz spotykamy się z takimi parami i myślę, że część z nas też jest w takich związkach, gdzie jedna ze stron pochodzi z rodziny, gdzie jest jakaś nerwowość, gdzie był alkohol być może, kłótnie, tak? Mhm. I spotkałam się z taką teorią, że jeżeli pochodzimy z takiej rodziny, to jesteśmy poniekąd skazani na powielanie schematów wyniesionych z domu. Czy to jest prawda, czy mamy szansę na to, żeby zmieniać swoje życie, żeby nie wnosić czegoś takiego do swoich związków, później rodzin? Możemy to zmieniać?
Zawsze. Ksiądz Maliński mówił, beznadziejne jest życie bez nadziei. Wiadomo, że wynosimy z domu posag, każdy z nas. Wychodzimy z domu i jesteśmy obdarowani, wyposażeni. I jesteśmy wyposażeni nie tylko kłótniami w rodzinie, czy też alkoholem, który jest w rodzinie, czy też obrazem małżeństwa, rodziców, którzy może się rozwiedli, ale jesteśmy również wyposażeni w inteligencję, również jesteśmy wyposażeni we wrażliwość. Mamy różne wyposażenie, nie tylko te bolesne i trudne, ale je mamy. I jeżeli popatrzymy na siebie, że jesteśmy skazani na takie, a nie inne życie i funkcjonowanie, że jesteśmy skreśleni, no to nie ma w nas nadziei. Chrześcijaństwo niesie nadzieję, że ja wychodzę z takim, a nie innym wyposażeniem, z takim, a nie innym bagażem, ale ważne jest, co ja chcę osiągnąć. Miałem takie doświadczenie. Moim, tak, nie wiem, czy lubicie Państwo góry, Tatry. Moim ulubionym szczytem to jest Krzyżne. związane z tym szczytem jest wiele moich takich osobistych doświadczeń. Bardzo lubię ten szczyt i lubię na niego wchodzić od strony Kuźnic przez Murowaniec na górę. I kiedyś miałem taką możliwość, będąc w Zakopanem, jeden dzień wybrałem się na Krzyżne. Bez torby, bez żadnego bagażu, w samym podkoszulku postanowiłem wskoczyć na górę, trochę porozmyślać i wrócić. Po drodze, kiedy szedłem dosyć szybko, po drodze spotkałem taki obóz wędrowny. Kilku facetów, którzy szli z wielkimi plecakami, upoceni, zapoceni, liny, czekany, raki, wszystko ze sobą, bo wędrowny taki obóz. I akurat oni siedzieli przy drodze, odpoczywali. Ja tak przechodziłem obok nich, minąłem ich i pamiętam swoją myśl. Pomyślałem sobie, po co się tak katować, dźwigać takie plecaki, kiedy można tak szybciutko myk, myk na górę i obejrzeć szczyty, zachwycić się i wrócić. Po co się tak męczyć? I zostawiłem ich z tą swoją myślą i poszedłem na górę. Jest tam na krzyżym jest takie miejsce z lewej strony, jak się wchodzi, że jest taka nisza, gdzie wiatr nie wieje, tam można się dobrze schować. I jak jest dobra pogoda, to jest przepiękny widok na Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Roztoki. Przepiękny widok. I pamiętam, że w tym zagłębieniu, w tej niszy sobie leżałem, rozmyślając o Bożych sprawach. I po jakimś czasie ten obóz wędrowny, ci faceci weszli i rozłożyli się obok mnie, zrzucili te plecaki. I zobaczyłem, tacy zapoceni, naprawdę tacy zmęczeni. Widać było ogromny trud, ogromny wysiłek, który oni zrobili. Wchodząc z tym plecakiem na szczyt, polewali się wodą, żeby się schłodzić i patrzyli na ten sam widok, co ja. I wtedy mnie olśniło, że w życiu tak naprawdę nie chodzi o to, żeby iść bez plecaka. Tylko w życiu chodzi o widok. I dla wszystkich jest ten sam widok. Jeden niesie taki plecak, drugi niesie inny. Każdy niesie swój. Plecak, który trochę wyposażyli nam rodzice, trochę wyposażyli nam nauczyciele, środowisko, z którego pochodzimy. Trochę sami go sobie dociążyliśmy. I idziemy z tym plecakiem przez życie. Ale to nie chodzi o to, żeby nie mieć tego plecaka, żeby nie było ciężko. Tylko chodzi o to, żeby dojść na szczyt. I żeby mieć ten widok. To o widok chodzi. Ja to wtedy zrozumiałem. I mądrość polega na tym, że jeżeli ja wiem, jaki mam plecak, jeżeli ja go sobie przejrzę, co jest w tym plecaku, ja wiem, że on jest ciężki, no to ja czasami częściej muszę odpoczywać, czasami częściej muszę się zatrzymywać i nie udawać, że skaczę z tym plecakiem, olbrzymim ciężarem, tak jakbym szedł bez plecaka. No bo nie dojdę, po prostu. A celem jest widok, celem jest, żeby dojść na szczyt. I to jest możliwe, niezależnie z jakiej rodziny pochodzimy, niezależnie z jakimi uwarunkowaniami jesteśmy, niezależnie z jakim obciążeniem, możemy sięgać szczytów, naprawdę. Naprawdę to jest możliwe, tylko trzeba czasami zawołać pomocy, czasami trzeba częściej odpoczywać, czasami trzeba częściej pić wodę. Trzeba znaleźć dla siebie źródło energii, źródło siły, które pomoże mi dojść na szczyt. To jest możliwe.
Chciałam jeszcze za chwilę przy tym temacie przenieśmy to takie warunki partnerskie. Jeżeli któraś ze stron pochodzi właśnie z takiej rodziny, my jako partnerzy możemy pomagać swoim ukochanym w przełamywaniu tych schematów, w przełamywaniu lęków, co możemy im dać od siebie?
Myślę, że przede wszystkim jest potrzebne wsparcie. Wsparcie, wiara w to, że jest możliwe, żeby zmienić samego siebie i te uwarunkowania, które mamy. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą możemy dać. Wiarę w drugiego człowieka. To jest to, co nosimy w sercu. Drugą rzeczą, którą możemy dać, to czasami wsparcie, żeby ktoś sięgnął po pomoc specjalistyczną. Bo może sami mamy ograniczoną możliwość działania. Pamiętajmy, że jest takie powiedzenie, nie wiem, czy znacie, jest takie powiedzenie, kobieta płacze, mężczyzna traci wzrok. To znaczy, jeżeli jedna osoba płacze, płacz najczęściej sprawia, że ja źle widzę. Szczególnie jeżeli to płacze osoba, która jest mi ważna, która jest mi bliska. Jeżeli to jest osoba, którą kocham. Dlatego bardzo trudno jest samemu całkowicie pomóc drugiej osobie. Osobie, którą kocham, która jest dla mnie ważna. Potrzebuję czasami pomocy osoby, która nie będzie emocjonalnie ze mną związana, która będzie wolna od moich sytuacji, od moich obciążeń, żeby inaczej spojrzała na moją sytuację, z jakiegoś dystansu, żeby czasami powiedziała, że się rozpieszczasz, rozstrzelasz się nad sobą, trzeba wziąć się w garść, trzeba pracować, albo powiedzieć, ty nic nie robisz po prostu ze sobą i tylko płaczesz nad sobą, tylko biadolisz, że jest ci ciężko, że jest ci trudno, że pochodzisz z takiej, a nie innej rodziny, ale tak naprawdę ty nic nie robisz, żeby zmienić siebie, bo można razem siedzieć w bajorku i razem się taplać, ale to nie jest żadna pomoc. Dlatego ważne jest, że z jednej strony dać obecność, dać wsparcie drugiemu człowiekowi, a druga rzecz, no to czasami dopingować go, żeby sięgnął po pomoc jakąś specjalistyczną.
Kiedy jesteśmy, mamy do czynienia z osobami, nie tylko partnerami, załóżmy, że też są przyjaciele, tak? Tak, jakieś osoby bliskie, mówimy takiej ogólnej relacji i to są osoby, które mają problemy emocjonalne. W jakim momencie, czy jest taki moment, kiedy możemy wyczuć, że trzeba odpuścić, że ta osoba potrzebuje trochę spokoju? Jak to wyczuć? Kiedy iść dalej i dopytywać i próbować pomagać, tak? A kiedy stwierdzić, ty potrzebujesz teraz ciszy, jeżeli ta osoba nam nie powie, zostaw mnie w spokoju, tak?
To jest bardzo trudne, żeby to jakoś rozgraniczyć i zobaczyć. Granica jest ostra jak cienka jak ostrze brzytwy. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby tutaj zobaczyć, że jest taki pierwiastek męski i pierwiastek kobiecy w każdym z nas. W mężczyznach ten pierwiastek męski jest bardziej rozbudowany niż ten pierwiastek kobiecy, a w kobietach pierwiastek kobiecy jest bardziej jakoś rozbudowany. I to jest naturalne, to tak po prostu jest. I to jest piękne, to jest cudowne w nas. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że mężczyźni w trudnych sytuacjach, mężczyźni często potrzebują konkretu. Kobiety bardziej potrzebują, żeby je wysłuchać. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć. Kiedy mężczyzna słyszy od kobiety, chłopak słyszy od dziewczyny o jakiejś trudnej sytuacji, o tym, że ona coś przeżywa ciężkiego, że jest jej bardzo ciężko, mężczyzna bardziej reaguje, już chciałby, co ja miałbym zrobić, żeby ci pomóc? Co ja mógłbym zrobić? Konkret. Co? Już jest gotowy do działania i to jest jego dyspozycja, to jest naturalne, to jest piękne. A kiedy nie otrzymuje tego, jest zagubiony, nie wie co jest. Czuje się niespełniony, nie wie czy pomógł, czy nie. Nie wie czy to jest dobre. To jest trudne. A kobieta znowuż nie czuje się wysłuchana, no bo on nie słucha. On już myśli co miałby robić. Dlaczego mnie nie słucha? A przecież no o to chodzi. Ona by chciała, żeby on ją posłuchał, co też ona przeżywa, bo kobieta często też jest w stanie dojść do tego, co chciałaby zrobić. Dlatego ważne jest, tak mi się wydaje, że w tych wzajemnych relacjach, żeby sobie nawzajem mówić, czego ja potrzebuję. Jedni szybciej o tym mówią, drudzy wolniej. Jedni się tego nauczyli już w domu, drudzy się uczą tego na studiach, czy też po studiach. Ale cały czas możemy się tego uczyć, jak sobie nawzajem o tym mówić, czego potrzebujemy w sytuacji, kiedy jest trudno. Jedni potrzebują wysłuchania, a drudzy potrzebują, żeby coś zrobić. I myślę, że to, nad czym możemy pracować, to możemy pracować nad tym, żeby sobie konkretnie mówić. Słuchaj, potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał. Albo potrzebuję, żebyś coś zrobił dla mnie. Tak? I to będzie dla mnie pomocą. Jeżeli nauczymy się tego, to to jakoś ułatwi, usprawni wzajemną komunikację. Opowiadała mi moja znajoma, która powiadała, że jak przychodziła z pracy i była bardzo zmęczona, to mówiła bardzo jasno do swoich dzieci: słuchajcie, potrzebuję pół godziny spokoju, żeby nikt do mnie nic nie mówił. I później się wami zajmę, pół godziny to ja potrzebuję ciszy. I szła do pokoju i rzeczywiście nikt do nich przez pół godziny nie mówił, ale to, co było charakterystyczne, dzieciaki naprawdę bardzo pilnowały, że to było pół godziny. A po tej pół godzinie dzieciaki naprawdę potrzebowały czasu. Ale bardzo szanowały, że druga osoba potrzebuje też czasu dla siebie. Jeżeli to jest konkretnie jakoś określone, nazwane, łatwiej to otrzymać. A jeżeli to nie jest nazwane, jeżeli to nie jest wypowiedziane, tylko domyślamy się albo oczekujemy, że druga osoba powinna się domyśleć czego, no przecież jak kocha, no to przecież powinniśmy wiedzieć, tak? Czuć powinien. No tak można tak czekać. Aż on będzie czuł, aż ona będzie wiedziała. No i można się nie doczekać.
No właśnie, nawet w drugą stronę, bo myślę, że wielu mężczyzn już wie, że kobieta potrzebuje się wygadać, tak? I wielu jest nastawionych na to, że musi wysłuchać. A jak kobieta może pomóc mężczyźnie? Bo ja na przykład nie wiem, czy ja mam drążyć, czy ja mam odpuścić, czy co ja mam ze sobą zrobić.
Mężczyźni bardzo potrzebują wysłuchania. Naprawdę. To jest ten element kobiecy w każdym mężczyźnie. Od tego zaczynają się większość zdrad małżeńskich, od tego się zaczyna, że mężczyźni nie czują się w relacji, w związku wysłuchani, tylko często są traktowani jak tak mechanicznie. To jest mężczyzna, on ma zrobić, on ma wykonać i on ma być po prostu, tak? A tymczasem mężczyzna też ma całe bogactwo, naprawdę całą plejadę przeżyć, myśli. I on gdzieś potrzebuje być wysłuchanym. Jeżeli w domu nie jest wysłuchany, jeżeli w relacji, w przyjaźni, w narzeczeństwie, w małżeństwie, jeżeli nie jest wysłuchany, to szuka, kto mógłby go wysłuchać. Naprawdę, uwierzcie mi, ja to mówię też jako mężczyzna. Ja też tego potrzebuję, być wysłuchanym. I teraz, jeżeli mężczyzna nie jest wysłuchany w domu, nie jest wysłuchany przez żonę, jeżeli nie jest wysłuchany przez narzeczoną, to co przeżywa, jeżeli kobieta nie pochyla się nad mężczyzną i nie słucha go, nie wysłucha go, ta kobieta, która go mówi, że go kocha, z którym jest w relacji, no to on nagle koleżanka wysłucha. Nie wiadomo, nie, normalne, tak? No słucha go, no bo ona umie słuchać. W pracy są biurko w biurko, no i ona potrafi odłożyć papiery jakoś, tak? Popatrzeć obok monitora, go zobaczyć i posłuchać na przykład, co tam się wydarzyło u niego. Że on jest zdenerwowany, albo że jest smutny, albo że z czymś się mierzy, albo że coś tam przeżywa, jakiś smutny jest, tak? I ona go słucha. No więc on mówi, jest z tego naprawdę bardzo zadowolony, jest naprawdę, to jest coś, czego on potrzebuje. Po jakimś czasie on nawet zauważa, że ona jest ładna. Naprawdę. I to ze sobą gra. Nie dosyć, że słucha, to jeszcze jest ładna. Spędzają ze sobą czas już nie tylko w pracy, no bo jemu jest mało tego. Ona jeszcze więcej jest w stanie wysłuchać. I miło z nią spędzić czas. No więc umówią się do kawiarni po pracy. I tak się zaczyna. A później już nie wiadomo, kiedy lądują w łóżku. Psychicznie jest już daleko od dziewczyny, od kobiety, od narzeczonej, od żony. Daleko jest psychicznie, oddala się, bo zaczyna wiązać się z osobą, która go słucha. Zaczyna wiązać się psychicznie, emocjonalnie z osobą, która go przyjmuje wewnętrznie. I wtedy zaczyna nawiązywać więź, taka emocjonalna z tą osobą. Kiedy zmysły, uczucia, pragnienia zostaną zaspokojone, to ciało sobie samo weźmie. To nie jest tak, że pierwszym elementem do zdrady jest łóżko, jest ciało. Nie. Bardzo często nie, naprawdę nie. Jeżeli zmysły, uczucia, pragnienia zostaną zaspokojone, ciało sobie weźmie. Samo. Ciało nie jest chore, nie jest gorsze. Ono też chce. Po prostu. Chce spełnienia. Chce być przyjęte. chce być adorowane, chce być uwielbiane, po prostu. I to jest piękne, to jest naturalne. Ale gdzie się zaczyna się od tej emocjonalnej więzi? Mężczyzna chce być przyjęty, chce być wysłuchany. Mężczyzna chce być też doceniony. Potrzebuje być doceniony. Tak jak kobieta. Kobieta potrzebuje, żeby zauważyć, że ona tyle się napracowała, że ona prowadzi dom, że ona przygotowała obiad, że ona dzieckiem się zajmowała przez cały dzień, że jest zmęczona. Kobieta potrzebuje być doceniona, zauważona. Mężczyzna również. Potrzebuje, żeby mu okazać wdzięczność. Że był w pracy, że wrócił do domu, że chciał wrócić, naprawdę. Mój znajomy, który pracował za granicą, niesamowitą rzecz przeżył, kiedy pracował w Szwecji. Po dwóch mniej więcej tygodniach został wezwany do szefa. Był na kontrakcie, został wezwany do szefa i szef go pyta, no jak się pracuje, jak w zespole, czy wszystko dobrze. No tak, wszystko dobrze. A jak tam w domu, jak mieszkanie, jak dom? Czy wszystko dobrze, czy nic się nie psuje? Czy zadowoleni jesteście z mieszkania? Nie, no wszystko dobrze. A jak dzieci, jak szkoła? Czy wszystko dobrze? Dzieci zostały przyjęte, nie ma żadnych napięć, wszystko jest dobrze? Nie, no dobrze, dobrze. A jak żona? Zadowolona? Wszystko jest dobrze? Dom, praca, którą załatwiliśmy, czy to spełnia jej jakieś oczekiwania? Czy wszystko jest dobrze? A on tak popatrzył, mówi, ale o co chodzi, szefie? O co chodzi? A on mówi, nie, tak pytam, bo już 2 tygodnie pracujesz i codziennie nie wychodzisz o 17 do pracy. Nie ciągnie do domu. O 17 nie wychodzisz do domu. Nie ciągnie cię do domu. Zawsze zostajesz po godzinie. Wszyscy wychodzą o 17, a ty zostajesz po godzinach. Nie ciągnie cię jakieś problemy w domu? Coś jest nie tak? Zobaczcie, to jest niesamowicie ważne, że idziemy tam, gdzie naprawdę jest dobrze. My mamy inne warunki, tak? Że ta praca nas wysysa. Ciągle nam zabiera ten czas. Ale będzie zabierała czas, jeżeli my nie postawimy granicy, że ja umawiałem się, że do 17. Za wszelką cenę. Za cenę bycia z drugim człowiekiem. To jest strasznie trudne. Naprawdę. To są dylematy. Jak i na ile być z drugim człowiekiem.
Dobra, to w takim razie jak radzić sobie z cichymi dniami?
Przerwa.
Czyli jest jakaś recepta. Ale co możemy poradzić tutaj na to?
Trzeba znaleźć sobie sposób. Ciche dni to jest agresja. Pamiętajmy o tym. Ciche dni też bardzo dużo mówią. My mówimy. Jeżeli jesteśmy w ciszy, to też mówimy. Ale często to jest tak, że chcemy wywrzeć presję na drugim człowieku, żeby coś osiągnąć. W czasie warsztatów dla narzeczonych bardzo często mówiłem, że warto rozmawiać o rozmawianiu. Warto ustalać niektóre rzeczy. To znaczy, kiedy jest mi trudno, to czego ja potrzebuję, co możemy zrobić, przygotować się na ciche dni. I podzielę się z Wami takim doświadczeniem, które wypracowała jedna para narzeczonych, która później weszła w małżeństwo. Oni sobie ustalili, ponieważ zupełnie inaczej funkcjonowali, w jaki sposób poróżnili się, pokłócili się między sobą, to ona od razu chciała rozmawiać. Ona od razu była gotowa, żeby wyjaśniać, żeby to wszystko doczyścić, żeby nie było niejasności, od razu chciała mówić, a on był człowiekiem, który musiał sobie poukładać. Uśmiechacie się, to widzę, że widzisz jakieś podobieństwo do siebie. On bardziej potrzebował poukładać, przemyśleć, przygotować się do tego, żeby porozmawiać. Między sobą tym się różnili. Więc kiedy się kłócili, kiedy mieli jakiś trudny czas, to było raniące dla obu stron. Obie strony się raniły. Ona od razu do niego wychodziła, od razu do niego mówiła, co go spinało, no bo on nie chciał rozmawiać, a on nie chciał rozmawiać, no to na nią działało, że on nie chce z nią rozmawiać, tak? No więc konflikt jeszcze bardziej się pogłębiał. Wymyślili taki prosty sposób. postawili na stole w kuchni świeczkę i umówili się, że kiedy się pokłócą, poróżnią, kiedy będzie cicho, to osoba, która jest pierwsza, gotowa do tego, żeby rozmawiać, zapala świeczkę i czeka cierpliwie na drugą osobę. Aż druga osoba uzna, że jest też gotowa i też przychodzi do świeczki. Słuchajcie, niesamowite. Pokłócili się, poróżnili się między sobą. Nie minęła minuta, ona leci, zapala świeczkę. To było piękne. To było piękne. Słuchajcie, i wtedy dopiero zaczął się czas męki dla niej. Bo on wcale nie chciał przyjść do tej świeczki. I on chodził po całym mieszkaniu bokiem, odwracając głowę, żeby nie zobaczyć palącej się świeczki. On nie chciał zobaczyć, chociaż wiedział, że ta świeczka jest zapalona, że ona już płonie, że ona już czeka. I on to tak ściskało, ale umówili się, że ona w ogóle nic mu nie będzie mówiła, tak? Nie będzie naciskała, będzie starała się o cierpliwość. To było niesamowite. Wypaliła się jedna świeczka, postawiła drugą. Czekała. Słuchajcie, to było niesamowite, kiedy doczekała się, że on przyszedł. Bo dla niego ta sytuacja też nie była łatwa. I zaczęli rozmawiać. To było dla niego o tyle ważne, bo nie miał takiego doświadczenia u siebie w domu. On nie miał takiego doświadczenia, że można rozmawiać. Dla niego doświadczenie z domu było takie, że jeżeli jest kłótnia, to jest ogromna awantura i prawdopodobnie zaraz będzie rozwód. Zaraz rodzice będą się rozchodzić, zaraz będą się rozstawać. I on miał takie doświadczenie i z takim lękiem wszedł w związek, w relację z dziewczyną. Bał się kłótni. Bał się, że jeżeli w kłótni, w emocjach coś powie, nie zapanuje nad sobą, bał się, że ją jeszcze bardziej urazi, dotknie i że ona od niego odejdzie. Z każdą kłótnią świeczka paliła się coraz krócej, bo za każdym razem oboje nabywali tego doświadczenia. Ona nabywała doświadczenia, że warto poczekać, bo on chce rozmawiać, chce pojednania, naprawdę chce, tylko on ma trudności. A on nabywał doświadczenie, że naprawdę można się poróżnić i można wszystko przegadać. I to wcale nie znaczy, że ona od razu odchodzi. I doszli do takiego momentu, to było niesamowite, oboje to zauważyli, doszli do takiego momentu, że świeczka nie była potrzebna. Pokłócili się, poróżnili się i nie zapalili świeczki, bo od razu zaczęli rozmawiać. I to było dla nich niesamowite odkrycie. Zobaczyli, jak ogromną pracę wykonali, ale ona była związana z ogromną cierpliwością, cierpliwością związaną z miłością w relacji. Tyle osiągnęli. To było coś pięknego. To jest możliwe.
W jaki sposób powiedzieć nie osobie, którą kochamy, na której nam zależy i nie bać się, że stracimy jej miłość przez to, że jej czegoś chcemy odmówić?
Zacznę od drugiego pytania. Niemożliwe jest to, żeby nie bać się, że się straci. To jest niemożliwe. Ten lęk zawsze będzie. Ten lęk, że stracę. Lęk, że coś się skończy. Lęk, że ta osoba odejdzie. Ale, drodzy Państwo, podstawą, gdzieś fundamentem relacji jest wolność. Jeżeli nie mamy wolności, jeżeli nie dajemy wolności drugiemu człowiekowi, to ciągle będziemy spięci, ogarnięci lękiem. On nas będzie paraliżował. I on będzie sprawiał, że nie będziemy prawdziwi. Jeżeli nie będziemy mieli i nie będziemy dawali wolności drugiemu człowiekowi, również do tego, żeby odszedł, to wtedy nie będziemy prawdziwi. Nie powiemy drugiemu człowiekowi nie, nie rób czegoś, nie zgadzam się, nie pozwalam. Nie obronimy godności i wartości samego siebie. Będziemy w stanie zatracić samego siebie, pozwolimy, żeby ktoś niszczył nasz system wartości, nasze przekonania, niszczył naszą godność, tylko dlatego, bo boimy się, że odejdzie. I wtedy dochodzi naprawdę do tragedii, do tego, że ludzie w związkach są nieszczęśliwi. że w małżeństwie ludzie są nieszczęśliwi, że księża w kapłaństwie są nieszczęśliwi, że osoby konsekrowane w zakonie są nieszczęśliwe, bo nie były w stanie powiedzieć: nie, to nie jest tak, tak nie może być, nie zgadzam się, nie pozwalam na coś, trzeba dokonać zmiany, trzeba przeorganizować. I nie można, widzę, że to jest nierealne, żeby nie mieć lęku o to, że będzie koniec, że osoba będzie zraniona, że osoba będzie ukrzywdzona, bo ja na coś się nie zgodzę, na coś się nie zgadzam, nie pozwolę. Ale to jest, wydaje mi się, podstawa do tego, żeby powiedzieć nie. W jaki sposób? Mówiąc nie. Powiedzieć nie. Nie zgadzam się. Nie daję zgody. Nie wolno ci tak robić. Nie pozwalam. Niesamowite. Podzielę się z wami takim doświadczeniem pani, która w rozmowie ze mną, to nie była terapia, nie była spowiedź, więc powiem wam, nie używając imienia, niecały rok po małżeństwie, po zawarciu małżeństwa doszło do zdrady. Mąż zdradził panią. Ona przeżywała bardzo boleśnie, ale niesamowite było to, bo on również bardzo boleśnie to przeżywał. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Kupił jej kwiaty, przyznał się do wszystkiego, po prostu niesamowite wyrzuty sumienia, ogromne zranienie, które niósł w sobie. Nie wiedział, co ma zrobić. Pani przyszła, żeby ze mną chwilę rozmawiać. Ta chwila trwała dosyć długo. Rozmawialiśmy o tym, jak mogło do całej tej sytuacji dojść. I w pewnym momencie, to było niesamowite, jak ta pani sama zaczęła mówić o tej sytuacji. W pewnym momencie mówi: no tak, ja pamiętam, jak mój mąż, jeszcze jako chłopak, oglądał się za wszystkimi dziewczynami. Ja mówię: to chyba dobrze, nie? Ma oczy, widzi, spostrzega. To chyba dobrze. Masz męża, który ma wzrok. Ale ona jakby snuje dalej i mówi: no tak, ale on o każdej mówił, a że jest zgrabna, że ma ładne piersi, że ma długie nogi, że ma ładny makijaż. Ja mówię: to chyba dobrze. Ma gust. Masz męża, który ma gust. To chyba dobrze, nie? A ona idzie dalej i mówi: no tak, ale on to wszystko robił przy mnie. On to wszystko robił w mojej obecności. Ja mówię: no i co zrobiłaś? No powiedziałam, żeby nie robił tego przy mnie. Ja mówię: no to zrobił, jak byłaś w Lublinie. Popatrzcie, ważne jest znać swoje miejsce, znać swoją rolę, kim ja jestem obok drugiego człowieka. I czasami trzeba powiedzieć: nie, co ty robisz? Co ty robisz? Kim ty jesteś? To jest ta sytuacja biblijna. Zobaczcie, kiedy Jezus powiedział do Piotra, że tej nocy mnie zdradzisz, Piotr zupełnie tego nie słyszał. Nie słyszał Jezusa. Ale Jezus do niego mówi: ale kogut zapieje trzy razy, jak ty się mnie zaprzesz. Piotr nie usłyszał Jezusa, ale koguta usłyszał. Koguta usłyszał, że zdradził Jezusa. I zobaczcie, to jest tak, że my potrzebujemy takiego koguta. Potrzebujemy usłyszeć, co ty robisz. Potrzebujemy głosu przyjaciela, potrzebujemy głosu osoby ważnej, dziewczyny, chłopaka, księdza, spowiednika, nie wiem, kumpla. Jeżeli mi zależy rzeczywiście na tej drugiej osobie, jeżeli ta osoba jest dla mnie ważna, to konieczne jest, dlatego że jest dla mnie ważna, żeby mi powiedziała: co ty robisz? Stop, nie wolno dalej. Ja jestem obok. Zdradzasz mnie psychicznie, zdradzasz mnie duchowo, zdradzasz mnie emocjonalnie. Jesteś ze mną chodzisz, a później oglądasz filmy pornograficzne, czyli psychicznie łączysz się z innymi kobietami. Karmisz się jakimiś okruchami, jakimś wyobrażeniem miłości. Gdzie tutaj jest uczciwość? Albo jesteś przy mnie, a flirtujesz z kimś innym i w ogóle uważasz, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? To jest ważne, żeby rozmawiać o rozmawianiu. Ważne jest, żeby rozmawiać o tych sytuacjach i powiedzieć czasami nie, stop, nie pozwalam. Nie pozwalam ze względu na mnie, na godność moją, na moją wartość. Nawet jeżeli druga osoba miałaby powiedzieć, że no wiesz, jesteś nie dzisiejsza. Trudno. Może jestem nie dzisiejsza, ale jestem prawdziwa. Mam swoją wartość, mam swoją godność. I nie zgadzam się, nie pozwalam na takie traktowanie. I czasami trzeba powiedzieć jasno, nie, stop, nie wolno, nie zgadzam się.
O czym może świadczyć zazdrość partnera? O czym może świadczyć zazdrość partnera?
O czym może świadczyć zazdrość partnera? Być może łatwiej, tak. Zazdrość. Czemu się uśmiechacie? Zazdrość to najgłupszy grzech, bo zupełnie nic nie daje. Jak człowiek ukradnie, to chociaż coś ma. A z zazdrości grzech. Ale bardziej na poważnie. Zazdrość warto rozróżnić na dwie jakby grupy. Zazdrość, jeżeli chodzi o uczucia i zazdrość, jeżeli chodzi o uczynki. Grzech będzie w uczynkach zazdrości. Jeżeli chodzi o uczucie zazdrości, to ono mówi o relacji. Uczucie zazdrości mówi o relacji, że ja też chcę, że ktoś jest dla mnie ważny, że dbam, że mam obok siebie kogoś, na kim mi zależy. Albo chciałbym mieć obok siebie kogoś, kto jest pełen wartości, kogoś, o kim marzę, o kim myślę. To może być bardzo konkretna osoba. I ja mam zazdrość, że druga osoba to ma. I ta zazdrość jako uczucie pojawia się bez mojej woli. Jeżeli macie uczucie zazdrości, nie oskarżajcie się. Nie można sobie zabronić, ale też nie można sobie nakazać zazdrości. Po prostu ona przychodzi. Bo ona mówi o ogromnym pragnieniu serca. Ja też chcę. I to jest bardzo piękne. I to jest bardzo zdrowe. Ja też chcę. Ale druga rzecz, co ja zrobię pod wpływem uczucia zazdrości? Co ja zrobię pod wpływem tej emocji? Bo uczucie zazdrości może prowadzić do tego, że ja będę próbował mieć drugiego człowieka, czy też mieć jakąś rzecz, ale mogę chcieć mieć relację na wyłączność. Ja mogę prowadzić do zniewolenia, do ograniczenia drugiego człowieka, że tylko ja, tylko dla mnie, już nie wolno z nikim spędzić czasu, nie wolno ci z nikim porozmawiać, nie wolno ci z kumplami wyjść, no bo przecież to ja jestem. Ty nie wolno, żebyś porozmawiała z kolegą, żebyś gdziekolwiek poszła, no bo jak, no ja teraz jestem. Warto, po czym można poznać zazdrość? Po tym, że w pewnym momencie zawęża się grono znajomych. Że w pewnym momencie jest tylko wąskie grono, bardzo szczelnie kontrolowane. I teraz warto siebie zapytać, dlaczego? Dlaczego nagle nie wychodzimy do znajomych? Dlaczego nagle nie mamy jakichś spotkań? Dlaczego już nie wychodzimy, tylko jesteśmy ze sobą? Dlaczego? Co takiego się dzieje? Podstawą, jakby źródłem może być zazdrość. Zazdrość też mówiący o lęku. Bo zazdrość niekoniecznie musi iść w tym kierunku, że ja będę się zamykał, że ja będę zamknięty w sobie, będę się alienował od grupy, że ja będę zamykał się od kolegów, koleżanek, od przyjaciół, że teraz to tylko ta relacja, tylko ta osoba, już nikt więcej, bo ja kieruję się zazdrością. Ale zazdrość może też prowadzić do tego, że ja będę dumny, że ja będę cieszył się, że ja będę mówił o tym, co mam, ale będę też mówił o swoich pragnieniach. I to jest ważne, to jest piękne. Zazdrość sama w sobie prowadzi do tego, żeby gdzieś zamknąć się w sobie. Ona prowokuje zamknięcie. Ale kiedy zaczynamy mówić o tym, że ja też chcę, że ja pragnę, że ja szukam, że ja też marzę, że zazdroszczę, że ty masz, bo ja też chciałabym mieć, ale cieszę się, że ty masz, to może prowadzić do wzajemnej radości, do bycia razem w tym, że ktoś ma. Ja nie mam, ale ty masz i cieszmy się, że ty masz. Przyjdzie czas, kiedy będziemy cieszyli się, że ja też będę miała, że ja też będę miał. Także zazdrość warto podzielić sobie na uczucie i na czyny, postawy, zachowania wynikające z zazdrości. Postawy, zachowania mogą być grzechem, kiedy zamykam siebie, zamykam drugiego człowieka, jakby zniewalam go, biorę go tylko dla siebie i nie pozwalam mu być dla drugiego człowieka, dla innych, ograniczam go, duszę, tłamszę w sobie, ale może też, i to będzie w kategoriach grzechu, ale może też prowadzić do radości, do bycia razem, do wdzięczności, do naprawdę do przeżywania bliskiej radości, bliskiej relacji.
Tak, chciałam jeszcze w takim razie podsumować trochę to, co ksiądz powiedział. Mówiliśmy już o tym, że bardzo ważna jest rozmowa w relacji, że okazywanie uczuć, emocji przez obie strony jest bardzo ważne. I w ogóle w każdej relacji, nie tylko partnerskiej. Ale nie wszystkie osoby mają łatwość, tak też o tym trochę było, tak? Łatwość okazywania i uczuć, emocji i rozmowy. Jak możemy komunikować się z drugą osobą, żeby nie ograniczać jej wolności?
Komunikacji trzeba się uczyć i ją cały czas poznawać. Macie psa w domu? Macie niektórzy. Niektórzy, okej. Okay. Pies, jak jest zadowolony, co się dzieje z jego ogonem? Jaki jest? W jakiej pozycji? Do góry i macha. Dobra? Kot. Ktoś ma z was kota w domu? Są osoby. Kot, kiedy nastawia się do ataku, do agresji, kiedy próbuje polować, jak wygląda jego ogon? Jest najeżony. Do góry i sztywny i macha. Odwieczna tajemnica miłości, tak? Między kotem a psem. Kot widzi zbliżającego się psa. Pies chce się bawić. Ma ogon sterczący do góry. I myśli, że mu coś zagraża. Więc ogon do góry i syka. Atakuje psa. Pies jest zdezorientowany, widzi podniesiony ogon, myśli, że będzie zabawa, a ten kot na niego. No co jest grane, nie? I to jest, zobaczcie, to jest podstawa. Nierozumienie tego, co druga osoba do mnie mówi. Co mówi? Co mówi danym zachowaniem? Tego trzeba się uczyć. I to wcale nie jest proste. Bo okazuje się, że jeżeli ktoś do mnie coś mówi, to niekoniecznie musi być tym, co ja odbieram. I tego trzeba się uczyć. Na to trzeba się nastawić, na poznawanie. W czasie kursów dla narzeczonych zadałem takie zadanie kiedyś narzeczonym. Każdy dostał karteczkę małą i na tej karteczce z jednej strony miał napisać: kiedy słyszysz, kocham cię, to co słyszysz? co sobie wyobrażasz, tak? I osoby zapisywały na karteczce. I później karteczkę na drugą stronę, a kiedy mówisz kocham cię, to co chcesz przekazać, co chcesz powiedzieć drugiej osobie, tak? I zapisywały. I później miały pary czas, żeby wymienić się tymi karteczkami i żeby ze sobą porozmawiać. Na ile to, co ja mówię, jest tym, co jest słyszane, a na ile ja słyszę to, co ta druga strona do mnie mówi. I słuchajcie, to było nieprawdopodobne, że ludzie przygotowywali się do małżeństwa, byli narzeczonymi, zamówiona sala, sukienka, prosie już było gotowe, nie o marze do tego. Ale mówili do siebie tymi samymi słowami o czymś zupełnie innym. I to było niesamowite dla niektórych odkrycie, że może być tak, że możemy używać tych samych słów, a mówić zupełnie o czymś innym. I to jest ważne, żeby domawiać, uczyć się tego języka, co ja mówię, co ja chcę tobie powiedzieć. Żeby chłopak zapytał, no dobrze, mówisz do mnie, kocham cię, to znaczy to co mówisz? To co ty do mnie mówisz? A dziewczyna, no kiedy ty do mnie mówisz, to jak ty do mnie mówisz, że kochasz mnie, kiedy tak rzadko używasz tego słowa? Kiedy rzadko mówisz, kocham cię, to jak mi pokazujesz, że mnie kochasz? To co to znaczy dla ciebie, że ty mnie kochasz? Jakby uczenia się tego języka, to jest szalenie ważne. Naprawdę. To wcale nie jest takie łatwe. To wcale nie jest takie łatwe. Bo zobaczcie, sympatia to jest czas poznawania tego języka. To jest czas, można powiedzieć, rozpoznawania, co to znaczy, że ta druga strona ma ogon podniesiony do góry. Czy to znaczy, że chce się ze mną bawić, czy to znaczy, że nastawia się do agresji. To jest czas sympatii, poznawania. Później przychodzi czas miłości, czyli czas, kiedy ja widzę, że chcę spędzać więcej czasu z tą osobą. Że inne rzeczy są mniej dla mnie ważne. Że ja chcę dawać, chcę więcej przebywać z tą osobą, chcę być coraz bliżej. Czuję się wysłuchany, przyjęty, czuję się kochany tym samym, tak? Czuję się bezpiecznie, czuję się wysłuchany, chcę spędzać z tą osobą czas. Inaczej można by powiedzieć, że to jest ta miłość. Ja też daję ten czas, bo ja też widzę, że ta osoba daje mi swój czas. Rezygnuje z jakichś zajęć, rezygnuje ze spotkań, rezygnuje z czegoś, bo z kolegami mógłby wyjść, ale on odkłada to, bo biegnie zdyszany do mnie na uczelnię, żeby czekać na mnie pod szkołą. To jest niesamowite. Moja znajoma opowiadała mi, jak w tygodniu, pierwszy tydzień po ślubie, to było niesamowite, jak mówi, że specjalnie stała w ubikacji, żeby przez okienko patrzeć na ścieżkę, czy mąż do domu szedł. Nie? Jak mąż szedł do domu z pracy, to ona niby wychodziła śmieci wynieść. Tak? I wychodziła z woreczkiem śmieci i zobaczyła, że on idzie, rzucała ten worek ze śmieciami i rzucała mu się na szyję. Ona wyczekiwała tego. Ale to było niesamowite. On udawał, że nie zagląda do okienka w ubikacji. Ale on dobrze widział. W tym okienku w ubikacji on dobrze widział, że ona tam stoi. On czekał na to, żeby ona tam była. I to była właśnie miłość. Wyczekiwanie na siebie nawzajem. A później przychodzi małżeństwo. Małżeństwo, czyli ja daję drugiemu człowiekowi wszystko. Ja rezygnuję ze wszystkiego, co mam. Jestem gotów zrezygnować dla drugiego człowieka po to, żeby zyskać znacznie więcej. Rezygnuję nie po to, żeby być ogołoconym. Rezygnuję nie po to, żeby być biedakiem, żeby być nędzarzem. Ale rezygnuję po to, żeby być ubogaconym zupełnie inaczej. Żeby mieć znacznie więcej, ale w wolności. I to jest niesamowite doświadczenie. To jest właśnie to sympatia, miłość, małżeństwo. uczenie się języka, danie czasu, branie czasu i rezygnacja ze wszystkiego, żeby wszystko zyskać.
Dziękuję. Myślę, że teraz możemy przejść do pytań. Dobrze?
Proszę bardzo.
Czy są jakieś pytania w sali? Świerszczy polecały. Słuchajcie, ksiądz naprawdę zna się na tym, co mówi, więc jest szansa wykorzystać tutaj okazję i zadać jakieś trudne pytanie. Dobra, to ja na zdrzewkę zapytam. Ze swojej strony, jako nieosoba prowadząca.
Okay.
Co my kobiety możemy robić, żeby nasi mężczyźni czuli się kochani? W taki sposób, naprawdę, że to było czytelne właśnie dla nich.
Nie wiem, czy ze swojej strony mam odpowiadać jako mężczyzna. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bardzo ważne pytanie, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby kobieta, dziewczyna, tak jak wy tutaj jesteście, żebyście też zadawały takie pytanie swoim chłopakom, narzeczonym mężom. To jest ważne. Co ja mogę robić od siebie, tak, żeby cię zachwycić? I to, co robi kobieta? Pierwsze, co robi, dba o swój wygląd. Dba o makijaż, zakłada kolczyki, ubiera piękną sukienkę, idzie do fryzjera. To jest naprawdę urocze. I to jest ważne. W ten sposób zachwyca. Chce być zachwycającą. I chce być też w tym zauważoną. Dlatego ważne, żeby też mężczyźni to zauważali. Naprawdę. Zauważali kolczyki, zauważali lakier od paznokci. Są, naprawdę, to są tak drobne rzeczy, ale one są tak istotne. Naprawdę. Zwróćcie na to uwagę. Ale też ważne jest to, żeby kobieta, żeby dziewczyna też zapytała chłopaka, czym żyje, co cię interesuje, czym żyjesz, czy jesteś smutny, czy jesteś poważny, co się u ciebie działo. Naprawdę. Mężczyźni chcą też mówić o sobie, żeby nie tylko być mikrofonami, w które się mówi, tak? Że mężczyzna to ma wszystko tylko wysłuchać, 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 ale on też chce być wysłuchany. I to jest też ważne, żeby mężczyzna nie był tylko traktowany jak twardziel, który ma być macho, tylko ma mieć kaloryfer, z którym fajnie się pokazać, ale to nie tylko o to chodzi. Natomiast ważne jest, żeby też był przyjęty. Mężczyzna też potrzebuje akceptacji, bardzo potrzebuje akceptacji. Mężczyźni często zamykają się, bo wydaje im się, że może nie są atrakcyjni, bo nie są takimi twardzielami, jakimi powinni by być, tak? Ale jakimi powinni być, to też nie wiedzą. I to jest taki mit bardzo często. Naoglądali się filmów z Bruce'em Lee, jeżeli jeszcze oglądają, albo z Van Damme. No i myślą, że to jest właśnie to, czego trzeba. A to niekoniecznie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być prawdziwym, żeby być autentycznym i szczerym. Naprawdę. I jakby wyciąganie tych elementów dla mężczyzn jest bardzo ważne. Mężczyźni potrzebują też takiej akceptacji i mówienia o tym, co jest w nich też ważne. Dlatego, jeżeli mogę powiedzieć, to kobiety, bądźcie konkretne dla mężczyzn. Powiedzcie, czego oczekujecie, czego potrzebujecie od mężczyzny. Czy potrzebujecie, żeby was odprowadził? Czy potrzebujecie, żeby was wysłuchał? Czy potrzebujecie, żeby docenił, że ładnie wyglądacie, że się staracie? Mówcie też o tym. Dopominajcie się tego. Też w ten sposób będziecie uczyć mężczyznę, żeby on na to zwracał uwagę. Bo on czasami nawet nie wie, że na to ma zwracać uwagę.
I jak tam na sali? Coś się pojawiło? Jaś, mogę cię prosić, żebyś udał panu?
Hej. wspominał o czyjej patrzeniu, o tym braku porozumienia. A co zrobić, kiedy jest jak zapobiec, jakie jest ukryte rywalizacje, jeżeli to nie będzie, to co z tym zrobić? W słowie obecnym, na przykład, co więcej zarabia?
Myślę, że najważniejsze to jest to, żeby to nie była ukryta rywalizacja, tylko żeby to wydobyć na światło dzienne. Bo najwięcej niszczy to, co jest ukryte. To, o czym się nie rozmawia, teoretycznie tego nie ma. Jeżeli się nie rozmawia o rywalizacji, no to teoretycznie jej nie ma, tylko ona wtedy niszczy. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby ją wydobyć na światło dzienne, żeby o niej powiedzieć. I żeby wspólnie się zastanowić, czy o to nam chodzi, żebyśmy ze sobą rywalizowali. Bo ta rywalizacja jest gdzieś wpisana w nas, rywalizacja, która prowadzi też do rozwoju. Bo pierwotne takie pojęcie rywalizacji nie jest związane ze zniszczeniem. Rywalizacja jest związana z rozwojem, z ubogaceniem, z tym, żeby osiągać jeszcze więcej, żeby mieć jeszcze więcej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W momencie, kiedy zachwiane są gdzieś proporcje i zagubiona jest osoba, może okazać się, że rywalizacja prowadzi do niszczenia, do deprecjonowania drugiego człowieka, do niszczenia relacji. I pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to wydaje mi się, że nazwać, co się w naszej relacji dzieje, że my ze sobą rywalizujemy. Rodzice mogą rywalizować ze sobą o pracę, kto więcej zarabia. Mogą rywalizować ze sobą, nastawiając dzieci, wykorzystując dzieci do tego, żeby siebie dowartościowywać i być lepszym rodzicem. Że ja więcej czasu spędzam z dzieckiem, że ja jestem bardziej pobłażliwy dla dziecka, że dziecko bardziej woli ze mną przebywać niż z mężem, czy z matką, czy też z ojcem, zależy o jaką sytuację chodzi. I wydaje mi się, że w relacji, która chce nad sobą pracować, w pierwszym rzędzie to trzeba nazwać, co się dzieje. Że my ze sobą rywalizujemy, że my prowadzimy ze sobą walkę i to jest walka ukryta. I że to prowadzi do niszczenia. Później nazwać, jakie są owoce tej walki. I albo sami podejmujemy decyzję o tym, żeby tego nie robić, albo jeżeli nie potrafimy tego zrobić, wołamy pomocy, może chociażby nawet i terapię małżeńską. Żeby nie iść w tym kierunku samozniszczenia, bo związek tego nie wytrzyma. Ale ważne jest doczyścić, powiedzieć, co się dzieje. Kiedyś jedna osoba mnie zapytała kilka lat temu na parafii, zapytała, jak ksiądz żyje. Ja mówię, dobrze. A ta osoba mówi, no to fajnie. Ja mówię, fajnie nie jest. Fajnie nie jest. Jest dobrze. Ja odróżniam dobrze od fajnie. Dobrze to jest wtedy, tak sobie nazywam, dobrze to jest wtedy, kiedy jest szczerze, przejrzyście, uczciwie, kiedy nie ma tematu, na który nie możemy rozmawiać, kiedy o wszystkim powiemy, wtedy jest dobrze. Fajnie jest wtedy, kiedy jest taki nice, tak miło, uśmiechamy się, ale tak naprawdę wiemy, o co nie zapytać, wiemy, o czym nie powiedzieć, wiemy, jakiego tematu nie poruszyć, bo będzie niefajnie, bo może ktoś się zasmuci, może będzie mu przykro, może się popłacze, a będzie kwas. No więc, tylko pamiętajmy, my możemy zdecydować o tym, czy w relacjach, czy nasze relacje będą fajne, czy będą dobre. My o tym decydujemy, możemy zdecydować. Jeżeli zdecydujemy o tym, żeby w relacji, żebyście wy w relacji między sobą, czy też z partnerami, z mężami, z żonami, których poznacie, jeżeli zdecydujecie, żeby w waszej relacji było dobrze, to wiedzcie, że będzie niefajnie czasami. Będzie niefajnie. Bo to znaczy, że trzeba o wszystkim rozmawiać. To znaczy, że nie może być tak, że coś chowamy pod dywan. Że udajemy, przybieramy maskę, ale rozmawiamy o wszystkim. I będzie niefajnie, bo czasami będzie tak, że ta druga osoba się zasmuci, może zapłacze. Ale będzie niefajnie, bo może ta osoba pokaże mi coś i to ja się zawstydzę. Może to ja zobaczę, że ja jestem, ja mam coś do przerobienia. Może to ja krzywdzę drugą osobę, to ja nie jestem wcale taki święty. Ale kiedy postanowimy sobie, że w relacji ma być dobrze, to mimo, że będzie czasami niefajnie, to będzie prowadziło do tego, że będzie fajnie. Kiedy ma być dobrze, kiedy ma być przejrzyście, prawdziwie, autentycznie, szczerze, w konsekwencji zawsze będzie fajnie. Będzie fajnie. Natomiast jeżeli zatrzymamy się i zadowolimy się, aby w relacji było fajnie, też tak możemy zdecydować, no to będzie smutno. Będzie napięcie. Bo będziemy ciągle uważali, a tutaj już więcej nie powiedzieć, tutaj to trzeba uważać, żeby to nie wyszło na jaw. Tutaj to trzeba uważać, żeby byle jakoś nie wspomnieć o czymś. I będzie, naprawdę będzie niefajnie, ale to niefajnie będzie oddalało. I to jest niefajne powiedzieć czasami w relacji, w związku jakąś prawdę. Wydobyć i powiedzieć, kurczę, zobacz. Ale rywalizujemy ze sobą. Co się dzieje z naszą relacją? Co się dzieje z naszym związkiem? Słuchajcie, to jest naprawdę niefajnie. Przecież takie założenia były. Takie ambicje. Takie perspektywy, że będzie tak cudownie. Same motyle miały być w żołądku. W ogóle miało być tak cudownie. A tu nagle kicha. Nie ma. Kwas. Jest niefajnie. Jest głupio. Jest wstyd. Ale jeżeli do tego się nie dokopiemy, no to relacja może nie wytrzymać, związek może nie wytrzymać. Bo człowiek nie wytrzyma tego, że jest fajnie. Zobaczcie, relacja biblijna, relacja Adama, Ewy z Bogiem. Nie wytrzymali tego fajnie. Nie wytrzymali. Zaczynali się ukrywać, chować, oddalać od Boga. Ale kiedy Bóg wydobywa całe doświadczenie na światło dzienne, kiedy zaczyna nazywać po imieniu ich nieuczciwość, ich słabość, ich zdradę, a jednocześnie daje im przyjęcie, sprawia, że jest dobrze, chociaż było niefajnie. Jest dobrze i zaczyna być fajnie. Znowu zaczynają być razem. Znowu zaczynają razem tworzyć. Znowu zaczynają razem być. I to jest niesamowite. Biblia niesamowicie pokazuje, jaka piękna może być relacja między ludźmi. Relacja, której obrazem jest relacja Boga do człowieka.
Czy coś się zrodziło na sali?
Często zdarza się tak, że osoby, przykładowo dziewczyna, którego się jest, na przykład szuka sobie męża, absolutnie ona się broni przed tym, żeby nie trafić na takiego człowieka, jak widzimy jej ojciec. I często zdarza się właśnie tak, że powiela temat rodzinnego. Ale zdarza się na przykład tak, że dziewczyna nie chce, żeby było tak, jak jej domu, że matka rządziła, a ojciec był na posyłku, tak? I tak szuka, że rzeczywiście też znajduje dokładnie tego, jakiego to tam wypowiada, jak mu i ojciec. Z czego to nie ma?
Pamiętajmy, że obraz ojca i matki jest pierwszym obrazem mężczyzny i kobiety dla dziecka. I dziecko, mając powiedzmy ojca alkoholika albo matkę alkoholiczkę, mając czy też oboje, wychodzi z domu i wchodzi w dorosły świat z takim obrazem. Ma w sobie zapisane, to jest ten posag, ma w sobie zapisane, jak funkcjonuje kobieta, jak funkcjonuje mężczyzna. I to jest tak silne, to jest tak mocne, że człowiek już później dorastając, on mówi sobie, że on nie chce, żeby tak było w jego domu, w jego małżeństwie, w jego dorosłym życiu, ale to jest tak silne, że sam nie jest w stanie sobie tego z tym poradzić. Nie jest w stanie sam. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy obraz jest tak bardzo silny. Człowiek dorastając musi, powinien nauczyć się zdobyć doświadczenie nowego obrazu mężczyzny kobiety. Jeżeli nie zdobędzie, jeżeli nie nauczy się, jeżeli nie uświadomi sobie mechanizmów, które jakby ma w sobie, tak obrazu mężczyzny kobiety i na co reaguje, będzie powielał ten schemat. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyny podstawowy schemat, jaki w sobie ma. Żeby w jego rodzinie, w jego małżeństwie, w jego relacji, którą on stworzy, żeby to się nie powieliło, musi nauczyć się czegoś nowego. Musi zdobyć nowe doświadczenie. Dopiero wtedy, kiedy są przynajmniej dwie opcje, wtedy możemy mówić o jakimś wyborze. Jeżeli jest tylko jedna opcja, jeżeli jest tylko jeden obraz, jeżeli jest tylko jeden schemat, nie mówimy o wyborze. Jesteśmy skazani na ten schemat. Dlatego tak potrzebna jest często terapia dorosłych dzieci alkoholików. Są prowadzone grupy, terapia grupowa czy też indywidualna, po to, żeby przyjrzeć się, jaki ja mam obraz mężczyzny, kobiety w sobie, co jest moją słabością i wypracowywać nowy obraz, że wcale tak nie musi być. I to musi być przez doświadczenie. Po to, żebym ja mógł zadecydować, jak ma być w moim małżeństwie. Decyduję, bo ja mam dwie opcje. Może być tak jak umie w domu, a może być tak, jak wypracowałem sobie na przykład już w narzeczeństwie, czy w młodzieńczym wieku, czy też w małżeństwie. Tak? Wypracowuję nowe zachowania, nowy obraz. I wtedy ja mogę decydować o tym, o zachowaniach. Jeżeli ja nie mam, jeżeli mam tylko jeden obraz, tylko jeden schemat, ja go powielę, bo jestem na niego skazany. Dlatego tak trudno jest wyjść. Na teorii nikt życia nie zbudował. Nie da się zbudować życia na teorii. Teoria to jest jak mgła. Nikt nie postawi nogi na mgle. Nogi stawiamy na kamieniach. A kamienie to są doświadczenia. Dopiero zdobywając, nabywając nowych doświadczeń, na doświadczeniach możemy stawiać nogi, tak? Na kamieniach możemy stawiać nogi. Natomiast mgła zawsze będzie nas otulała. Nasze teorie zawsze będą aktualne. I to są dobre teorie. To są dobre pragnienia, naprawdę. Piotr też był, święty Piotr też był pełen dobrych teorii, tak? On naprawdę deklarował Jezusowi naprawdę wielkie rzeczy. Mówił, życie za Ciebie oddam. Naprawdę była, i to było szczere. I to było autentyczne, to było prawdziwe. Ale jego lęk o jego życie, lęk o to, że straci pozycję, którą uzyskał, nieuświadomiony lęk, ściągał go tak w dół, że nie był w stanie wytrwać przy swoim dobrym postanowieniu. Dopiero później, kiedy on to sobie uświadomił, kiedy to zostało nazwane, kiedy Jezus nazwał to, że został zdradzony, ale i przyjęty, kiedy zostało mu to wybaczone, kiedy nabył nowego doświadczenia, był w stanie oddać za Jezusa życie. I to było możliwe. Dlatego tak bardzo trudno jest osobom, które wychodzą z rodzin, w których ojciec, matka pili, trudno jest może inaczej, łatwo im jest powielić ten schemat. Łatwo, bo to jest podstawowy, pierwszy obraz mężczyzny i kobiety, obraz relacji. Ale to nie jest, to nie znaczy, że mężczyzna, kobieta, chłopak, dziewczyna są skazani, no bo takich mieli rodziców, taki mieli dom. Nie. Mają swój plecak. No i teraz ten plecak trzeba przejrzeć. No i z plecakiem idziemy do przodu.
Tam proszę, pani miała pytanie, tak?
Ja mam pytanie odnośnie mienia słowa kocham. Wiadomo, że nie zakupujemy się często w sobie, że znaczy, że jedna osoba może być pierwsza, powiedzmy, i jak mam zareagować na przykład ta druga osoba, która jeszcze na przykład nie czuje tego, żeby nie urazić tej drugiej osoby, no i w drugą stronę, żeby to, co mówi ta osoba, nie było takim wymuszaniem tej drugiej osoby, żeby się złożyło.
Czemu reakcja na słowo kocham ma być nasycona lękiem o urażenie, kiedy to jest takie piękne? Zobaczcie, wiadomo, że ktoś musi powiedzieć pierwszy, ktoś mówi kocham. Ale zanim używamy słowa kocham, to jest cała gra gestów, cała gra postaw, języka niewerbalnego, który bardzo dużo mówi. W komunikacji mówimy, jeden z takich specjalistów od komunikacji powiedział, że słowa w całym procesie komunikacji to tylko 7% całego procesu komunikacji. 30 bodajże 7 czy 36% to są, to jest intonacja głosu, to jest sposób mówienia, a ponad 50% to są wszystkie środki niewerbalne, a więc spojrzenie, zaczerwienienie, rumieniec, uśmiech. To jest podanie wody, szklanki, usłużenie. To są gesty, które one też coś mówią. Warto uważać, żeby nie rzucać słów na wiatr. Powiedzieć komuś słowo kocham, to jest naprawdę gruby kaliber. Zanim powiecie słowo kocham, uważajcie, żeby to słowo gdzieś nie upadło na posadzkę.
A co jeśli uważamy, że ktoś powiedział to zbyt wcześnie? Nie my, to są teraz.
Bądź prawdziwa. Bądź prawdziwa. Co to znaczy za wcześnie? Możesz powiedzieć, że co to znaczy, że kochasz mnie? Co masz na myśli? Czego oczekujesz ode mnie? Co chcesz? Chcesz, żebym to samo powiedziała? Słowo kocham cię? Czy czego oczekujesz? O co ci chodzi, tak? Jakby to jest ważne, żeby tutaj się skomunikować, żeby rozmawiać o tym, ale rozmawiać o tym, co jest pod spodem, a nie hasło kocham cię. Tak? Bo to jest... Spróbujcie popatrzeć, że to jest jakiś skrót myślowy. To słowo kocham cię niesie niesamowitą treść, ale jaką treść niesie? I teraz możemy się przyglądać, czy to, czego ty ode mnie chcesz, czy ja ci to mogę dać? Czy ja mogę odpowiedzieć na to, czego ty ode mnie oczekujesz? Może się okazać, że na tym etapie nie jestem w stanie ci tego dać. Nie jestem w stanie ci tego zagwarantować. Muszę się temu przyjrzeć. Może potrzebuję czasu. Może potrzebuję przemyśleć. Ale nie słowo kocham cię. Wejdźmy głębiej. O co chodzi? Co chcesz mi powiedzieć? Czego oczekujesz? Co masz na myśli? Bo to jest ważne, żeby się temu przyjrzeć, tak? Żeby nie zatrzymać się tylko na słowie kocham. Jest to słowo bardzo ważne. Bardzo ważne. Ale dzisiaj ja tak zauważyłem, że to słowo gdzieś straciło bardzo na wartości. Tak łatwo jest powiedzieć komuś kocham, naprawdę. I tak często to słowo jest wypowiadane, że ktoś już w końcu nie wie, o co chodzi. No bo kocham. I No tak, ale tak naprawdę no to za tym jest jakaś naprawdę niesamowita treść. I tam jest wartość. To jest treść, która skrywa ogromny bagaż wartości. I żeby tego nie stracić. I tutaj dopytać o co chodzi. Ja potrzebuję się zastanowić, potrzebuję to zobaczyć. No bo zobaczysz, że on mówi kocham cię, to znaczy mówi, że jesteś dla ciebie że jesteś dla niego ważna, że lubi spędzać z tobą czas, jest zachwycony tobą, ale że jest niesamowite dla niego to, że ty go słuchasz, że bardzo ważne to jest dla ciebie, że tak się angażujesz, że jesteś tak dla innych ludzi. W ogóle wiesz, niesamowite rzeczy o tobie powie. I on powie, że po prostu jest zachwycony tobą. A ty nagle po tym, kiedy to usłyszysz, zobaczysz, kurczę, no, nie dosyć, że ma piegi, tak? To jeszcze zobaczysz, że nagle, ni stąd, ni zowąd, bo tego na to nie zwracałeś nigdy uwagi, ale zobaczysz, że on ma ogromny szacunek dla drugiego człowieka. Zobaczysz, że on ma ogromny szacunek dla starszych ludzi. Zobaczysz, że on bardzo się angażuje dla innych, że nie jest tylko takim zadaniowcem, ale potrafi też działać charytatywnie, potrafi się angażować, coś dawać z siebie, a nie tylko, że coś dostać i wziąć, tak? Że nie jest to tylko taki macho zapatrzony w siebie, który jest wyrzeźbiony, wylizany i tylko skupiony na samym sobie. Nagle zaczniesz go odkrywać. I to jest ważne, bo to może być początek czegoś ważnego. Ale nie rzucaj słów na wiatr. Poczekaj, weź sobie czas, zobacz. O co chodzi? Jaka jest treść tego, co on niesie?
Mamy czas na ostatnie pytanie. Czy coś się zrobiło? Tutaj, dobra. I już ostatnie to jest. Proszę.
Jak dobrze przygotować się do świąt, jeśli się w nim jeszcze nie jest?
To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, bo nie chodzi o to, żeby dbać o związek, kiedy ten związek już jest. Bo kiedy przychodzi związek, no to już przychodzi czas na dawanie. Dlatego tak samo jest z kobietami, z matkami, z mężczyznami, z ojcami. Kiedy przychodzi dziecko, no to już tym dzieckiem trzeba się zająć. I do tego wychowania dziecka przygotowujemy się już dużo wcześniej, tak? Że w momencie, kiedy to dziecko się pojawia, to żeby się nim zająć. I dokładnie tak samo jest z relacją, ze związkiem. Wydaje mi się, że ważna jest tutaj cała taka praca, również taka duchowa, ale i praca w kierunku świadomości samego siebie. Praca duchowa, a więc kształtowanie konkretnych swoich postaw, zachowań, szczerości, autentyczności. W katolicyzmie to nazywamy cnoty, rozwijanie w sobie cnót. W języku staropolskim kobieta, która usłyszała o sobie określenie, że jest cnotką, to było najpiękniejsze określenie, jakie mogła otrzymać. Cnotka to znaczyło, że to jest osoba bogata w cnoty. Bogata w cnoty. W cnoty, czyli postawy, którymi ubogacała innych ludzi. Środowisko, w które wchodziła. Małżeństwo, w które wchodziła. To była cnotka. Nie chodziło tutaj o niewinność seksualną, o niewspółżycie. Ale cnoty, czyli postawy, konkretne postawy, które można rozwijać ze względu na chłopca, męża, ojca moich dzieci, dzieci, które kiedyś będę miała. Cnoty, które mogę rozwijać ze względu na dziewczynę, narzeczoną, żonę, matkę moich dzieci i dzieci, które kiedyś będę miał. Rozwijać cnoty, a więc szczerość, autentyczność, prawdziwość, uczciwość, sprawiedliwość, odwaga, męstwo, wiara, nadzieja, miłość, konkretne postawy, ale to muszą być postawy, zachowania, a nie teorie, nie wyobrażenia o sobie. I w tym, jakby w kształtowaniu tych postaw bardzo pomaga nam droga duchowa, czyli systematyczna spowiedź, może nawet i kierownictwo duchowe. Może jeżeli widzę, że nie radzę sobie z jakimiś sytuacjami, pomoc, przyjaźń, a może dla rozwoju właśnie komunikacji, czy też poznawania samego siebie, jakieś warsztaty, warsztaty komunikacji, warsztaty dla osób, które zmagają się z agresją. Może widzę, że mam jakieś schematy, utarte schematy, widzę schematycznie, wychodzę z domu, gdzie był alkohol, może potrzebuję grupy dla dorosłych dzieci alkoholików. Nie wiem, cała gama jest, tak? Każdy musi zobaczyć dla siebie, czego ja potrzebuję, ale jest naprawdę mnóstwo możliwości, żeby pracować bardziej w kierunku rozwoju niż zahamowania, tak? Czyli najogólniej ja bym powiedział cnoty, czyli konkretne postawy, zachowania. Nie chodzi o teorię, ale życie to są kamienie. Kamienie, czyli konkretne doświadczenia. Cnoty. Wczoraj miałem taką sytuację, przy Herbsta szedłem i była bójka wieczorem. Legia kontra, nie wiem tam, z Poznania to kto jest? No, w każdym razie ci z Poznania byli mocno pod wpływem alkoholu. Dwóch. Siły bardzo osłabione. Legionistów było trzech. Pod mniejszym wpływem alkoholu. Ale to nie jest istotne. Ogromna bójka. Ci z Poznania, jeden z Poznania bardzo oberwał. Stłukli go, skopali go. Upadł na ziemię, głową uderzył o ziemię i leżał. I przechodząc, widziałem trzech takich młodych chłopaków i mówią do mnie: niech pan tam nie idzie, tam się biją. Ja mówię: no właśnie, dlaczego tam nie idziesz? No może ktoś potrzebuje pomocy. I słuchajcie, to było niesamowite, bo ja wyprzedziłem ich, nie wiem, no może o 5 kroków, tak? No bo ja szedłem w tym kierunku, doszedłem do tego mężczyzny, który leżał na ziemi, zaraz przyszedł jeszcze pan z bloku, bo widział całą akcję, przybiegł. I lecą ci młodzi chłopcy i mówią: my już zadzwoniliśmy po policję. I to jest właśnie ta konkretna postawa. Nie być obojętnym, mimo że okazuje się w pierwszym momencie, że mnie ogarnia lęk, że ja się boję, ale tak naprawdę to jest to męstwo. Co ja mogę zrobić, żeby nie trwać, nie uciekać od tego, ale zająć się, pomóc na tyle, na ile mogę. Może mogę tylko zawołać pomocy kogoś starszego, nie wiem, policji, służby miejskiej. I niesamowite to było, słuchajcie, ja widziałem później, jak oni byli dumni, ci chłopcy, jak oni tacy wyprężeni byli, jak pan ze Straży Miejskiej mówi: proszę panów, proszę powiedzieć, jak cała sytuacja wyglądała. Oni tacy przejęci, ale no proszę panów, do nich powiedział. I to było niesamowite, ale to była konkretna postawa, to było konkretne zachowanie i oni z tym wejdą w życie, że drugim człowiekiem trzeba się zająć, że nie wolno być obojętnym, że nie wolno pozwolić lękowi się ogarnąć, bo on później tak będzie dbał o swoją żonę, on później tak będzie dbał o swoje dzieci, będzie miał ten obraz w sobie, tak? Żeby nie być obojętnym.